Witam bardzo serdecznie panią skarbnik, która dzisiaj będzie łaskawa nas wprowadzić w budżet i będę prosił, ażeby pani to wprowadzenie zrobiła czytelnie, tak żebyśmy wszystko wiedzieli i później koleżanki i koledzy będą łaskawi zadawać pytania, a panie z wydziału też serdecznie proszę o wejście w całą naszą dyskusję. Proszę bardzo, pani Urszulo. Ale oczywiście.
Tak, no, bardziej czytelnie niż państwo otrzymali te dwa materiały, w zasadzie dwa zarządzenia, jedno w sprawie przedstawienia projektu budżetu, a drugie w sprawie przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030. No, nie ma, bo są tu szczegółowo, są opisane wszystkie dziedziny, które w naszym budżecie funkcjonują. Ja postaram się tak bardzo ogólnie, no bo sensu, żebym czytała to, co państwo dostali i to, co jest napisane w tych materiałach. Jeżeli chodzi o budżet na rok, projekt budżetu, który później staje się budżetem na rok 2018, to tu na wstępie muszę powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli chodzi o prawne aspekty, tutaj się nic nie zmieniło, ponieważ no, zapowiadamy zmiany przepisów w zakresie ustawy o finansach publicznych. Na razie no, nie zmieniły naszego budżetu w tym sensie, że musieliśmy jakieś rewolucje robić, więc były to zasady te, które obowiązują do tej pory. Stąd też projektując ten budżet, w zasadzie jest on tworzony na podstawie tych przepisów, które już nam, czasami nam sens odczuw spędzają, bo aktualnej ustawy o finansach publicznych, która w zasadzie takie dwa artykuły, jeden 242, drugi 243, są one to artykuły, na podstawie których musimy, tworząc budżet, musimy go tak sporządzać. I ten jeden artykuł 242 mówi o tym, że dochody bieżące, odwrotnie, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, które do naszego budżetu wpłyną. To jest taki reżim, ta zasada funkcjonuje już od kilku lat. No i niejako ogranicza nas przy tworzeniu budżetu, ogranicza nas w ten sposób, że wszystko, w zasadzie wszystkie zgłoszenia, które by, a nawet nie zgłoszenia, tylko potrzeby, które są zgłaszane przez placówki, wszystkie placówki, które uczestniczą w naszym budżecie, no niestety nie mogą znaleźć poparcia, ponieważ brakuje na to dochodów. Czyli ta pierwsza strona, czyli to, co utworzymy, to, co uzbieramy, jeżeli chodzi o dochody bieżące, musimy później to przetworzyć na wydatki bieżące. To jest jedna zasada, a druga zasada to jest ta, która mówi to ten sławetny artykuł 243, który ogranicza nas w zadłużeniu, który też każe sprawdzać wskaźniki. I nie można tworzyć budżetu, który, żeby nie spełnione były te właśnie wskaźniki, które mówią o zadłużeniu. Tam jest kwota zadłużenia porównywana jednego roku do 1/3 z lat poprzednich. Ona nie może być większa, stąd no, przy tworzeniu budżetu musimy mieć to na uwadze, musimy liczyć te nasze wydatki i to, żeby zmieścić się w tych wskaźnikach. I teraz no, wracając do budżetu, projektując budżet, jakie były założenia? No, jedno to założenie wynikające właśnie z tego artykułu 242, który mówi, że wydatki bieżące muszą być takie jak dochody bieżące, stąd założenie w naszym budżecie. jest takie, że wydatki bieżące oszacowane na kwotę 115 293 705 zł 80 groszy muszą tyle też jest zapisane jako znajdują pokrycia w dochodach bieżących, które zostały oszacowane właśnie na 115 293 705 i 80 groszy. No i tu to, co podkreślam też i na spotkaniach czy na komisjach, że no, byłaby rzecz dobra i w zasadzie do tego powinniśmy dążyć, żeby te dochody bieżące, żeby była tak zwana nadwyżka operacyjna. No w naszym przypadku niestety no, jest to ciężko z tą nadwyżką operacyjną, ponieważ no, tak jak powiedziałem na wstępie, potrzeby są zawsze większe niż no, to, co możemy do budżetu uzbierać. Niemniej projektując ten budżet na rok następny, taką tą zasadę przyjęliśmy, czyli praktycznie tu jest budżet wyzerowany, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wydatki bieżące i dochody bieżące. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu są one na kwotę 41 085 786 zł i 23 grosze oraz rozchody, czyli spłata rat kredytów, pożyczek, obligacji, te, które zaciągnęliśmy do naszego budżetu. Rozchody te na rok 2018 rok z wyliczeń wychodzą z konieczności spłaty tych zaciągniętych zobowiązań wynoszą 4 261 618 i 94 grosze. I te wydatki majątkowe oraz rozchody równoważą z kolei w naszym budżecie dochody majątkowe, które zostały oszacowane, ja się boję, że ja to zrzucę za chwileczkę, mogę tutaj gdzieś. Dochody majątkowe oszacowane w wysokości 40 347 405 i 17 groszy oraz przychody 5 milionów są to założone obligacje. Z tym, że już wyjaśniam, że nie są to obligacje nowe, tylko są to obligacje, ponieważ w tym roku obligacje, które mamy do zapisane w projekcie wynoszą 12 milionów 600. Uruchomiliśmy 5 milionów. Jeszcze zamierzamy, cały czas to jest w fazie też analiz, jeszcze uruchomić 2 miliony 600, natomiast te 5 milionów, które tu jest zapisane, będą to obligacje, które przejdą z tego roku. Z racji tego chociażby, że pewne zadania inwestycyjne, które są z udziałem środków unijnych, no te wszystkie procedury się przedłużają i stąd będziemy musieli je przesunąć na rok następny. Stąd i też nie jest potrzeba wzięcia tych obligacji w całości, te, które były zaplanowane na ten rok. Czyli jeżeli chodzi o zadłużenie, nam nie wzrośnie zadłużenie, tylko przesunie się na rok, te obligacje przesuną się na rok następny. To są takie najogólniejsze założenia, jeżeli chodzi o nasz budżet i kwoty naszego budżetu, czyli dochody, przychody oraz z drugiej strony wydatki i rozchody. Jest to kwota 160 641 110 97 groszy. I deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest 738 381 i 6 groszy. I teraz wracając do tej pierwszej strony, czyli do dochodów, no, która niejako później przekłada się na to, co w tym naszym budżecie będzie realizowane. Struktura tych dochodów i przychodów w naszym budżecie jest następująca. Dochody własne oszacowane zostały na kwotę 114 777 020 zł i 97 groszy i to w naszym budżecie stanowi 71,45% całej ogólnej kwoty tych dochodów i przychodów. Subwencje, czyli to, co dostajemy z budżetu państwa, wysokość 16 951 498 zł, stanowi to 10% naszych dochodów i przychodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania głównie zlecone jest to 23 857 872 zł. Jest to 14,85%. No, głównym realizatorem tutaj tych wydatków później z drugiej strony jest nasz MOPS. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kwota 54,720, to jest kwota, która jest związana z realizacją zielonych szkół przez placówki oświatowe. No i omawiane już wcześniej przychody w wysokości, są to te obligacje w wysokości 5 milionów, jest to 3,12% naszego budżetu. Ogółem mówiąc o dochodach w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, to dochody bieżące stanowią 71%, dochody majątkowe 25%, natomiast przychody 3%. Jeżeli chodzi o dochody bieżące, czyli no te, które no stanowią ten nasz taki trzon naszego budżetu, podział ich jest następujący. Są to dochody bieżące z majątku 2 518 272. Są to dochody z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie, opłaty z cmentarza. Na drugą taką no, dosyć poważną i dosyć kwotą dużą w naszym budżecie są to podatki i opłaty lokalne, czyli to, na które Państwo jako Rada też mają wpływ, to co Państwo ustalali na ostatniej sesji. Podatki i opłaty lokalne stanowią 30 834 515 zł. Udziały, czyli to, co dostajemy też z budżetu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, jest to 34 305 811. I tu uzupełnieniem są dochody placówek oświatowych 3 531 779, dochody opieki 2 493 240, dochody MOSIR-u 225 tysięcy, dochody, przepraszam, to były dochody żłobka 225 tysięcy, dochody MOSIR-u 101 830, dochody gospodarki komunalnej, w zasadzie są to dochody te, które realizowane są przez NZGK 230 500, omawiane subwencje, też dotacje z budżetu państwa. No i pozostałe 246 700 to są odsetki, różne rozliczenia, takie z lat ubiegłych. Tak pokrótce przedstawia się, są, przedstawiają się kwoty tych dochodów bieżących. Jeżeli chodzi o dochody natomiast majątkowe, to struktura tych dochodów majątkowych jest wysokość ich jest 40 347 405 17 groszy i struktura jest następująca. Są to w tej kwocie, na tą kwotę składają się dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych, czyli te dotacje, które no, o które staramy się pisząc do instytucji posiadających, które zarządzają w zasadzie tymi środkami unijnymi i w naszym budżecie na rok 2018 jest to kwota 21 829 758 zł. Państwo tam mają szczegółowo wypisane, na które zadania te dotacje, nie będę tu czytać, na które te dotacje są i na jakie zadania my jako urząd staramy się o te dotacje. Następnie jest to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jest to 20 tysięcy. No i zakładane dochody ze sprzedaży mienia 18 497 647 i 17 groszy. Państwo też mają, jeżeli chodzi o sprzedaż mienia, wypisane tam jakie działki konkretne, na jakie lata, w wieloletniej prognozie finansowej też na jakie lata no, będziemy wystawiać do sprzedaży, aby te dochody osiągnąć. Teraz, czyli tak przedstawiają się dochody i majątkowe dochody bieżące, natomiast jeżeli chodzi o wydatki, na które będziemy, znaczy wydatki, które będą funkcjonować w naszym budżecie, to są to wydatki w zasadzie nie tak, wydatki, które na poszczególne rodzaje działalności, ponieważ wydatki majątkowe i bieżące też, jeżeli chodzi o kwoty bieżące, to jest też już wcześniej wspominana kwota 115 293 780, a te majątkowe 41 085 786 i 23 grosze. Natomiast na jakie dziedziny te wydatki my jakby przeznaczamy, no, jakie są one, funkcjonują u nas w budżecie, to są to. Na edukację przeznaczyliśmy z naszego budżetu 32 089 173 zł. Jest to 26% naszego budżetu. Na politykę społeczną 23 019 219. Jest to 19% naszego budżetu. Na gospodarkę komunalną, czyli na te wszystkie zadania realizowane inwestycyjne też, 46 641 692 zł. Jest to 37%. Na kulturę i sport 7 296 500. Jest to 6% naszego budżetu. Na administrację i bezpieczeństwo 12 471 548. To jest 10% naszego budżetu. I na pozostałe, to jest rezerwa, budżet obywatelski, przeznaczone jest 1 966 521. Jest to 2% naszego budżetu. Tak przedstawia się, no, struktura taka przedmiotowa naszych wydatków. Zadłużenie, tak jak powiedziałam, ono się nie zmienia z racji tego, że w naszym budżecie nie jest zapisany żaden nowy kredyt i będzie ono na spłacane będzie ono, jeżeli chodzi o 2018, na koniec 2018 roku 33 508 421 zł i tak jak poprzednio rozłożone jest ono, spłaty są do 2030 roku. Tak jak powiedziałam, wskaźniki te, które obowiązują nas, do których musimy się stosować, są zachowane. To tak pokrótce, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o nasz budżet, jak się przedstawia, z jakich dochodów się składa i na jakie kierunki są przeznaczane nasze pieniądze budżetowe.
Bardzo panie dziękuję. Proszę bardzo, pan Włodziu.
Jakbyśmy tak policzyli edukację i politykę społeczną, to jest w sumie 40.
W sumie około 50%
wydajemy.
No zresztą ta struktura, muszę powiedzieć, utrzymuje się od kilku lat. Jest ona taka. W zasadzie w tym temacie, tak jak powiedziałam, no, aż tak bardzo się nie zmienia wydatki na edukację czy wydatki na opiekę. Na opiekę być może, ale doliczając te dotacje celowe z budżetu państwa, ale to są wtedy, jeżeli są jakieś dodatkowe zadania, chociażby program cały 500+, no tutaj podniósł kwotę wydatków, ale one nie z naszego budżetu, dlatego my odrębnie wykazujemy to w budżecie, bo to jest dotacji celowej z budżetu państwa. To przychodzi i musi być zrealizowane. Jest tylko więcej, jeżeli chodzi o pracę dla MOPS.
A ja chciałem tylko jeszcze zapytać, tak, to zadłużenie to jest 33 miliony 500 z groszami, tak? To jest na poziomie tamtego roku, czy?
Ono, tak jak mówię, ono się nie zmieniło. Zmieniło się tylko ta tam zapisy, że te 5 milionów będzie w tym roku mniej, natomiast ono przejdzie do roku następnego, ale ono już było liczone. Także one było liczone do spłat. Więc jeżeli chodzi o ogólną kwotę zadłużenia, ono się nie zmieni. Bo nie, tak jak mówię, nie, póki co na razie nie mamy żadnych dodatkowych jakichś kredytów, obligacji czy pożyczek.
Wszystko. Nic. Nie. Pani wszystko wie.
To znaczy wszystko przeczytałam.
O, i o to mi chodziło, nic więcej.
Wszystko wiem.
Nie.
Tak bardziej przygotowane, że...
Doskonale. Dziękuję bardzo. Zażartowa. Ja mam do pani parę takich pytań bardzo
prostych. Bardzo szczegółowych?
Nie. Proszę mi powiedzieć, na przestrzeni ostatnich lat ubywa nas w mieście, jednocześnie ubywa uczniów. W związku z tym dostajemy coraz mniejszą celowe subwencje na młodych ludzi, to znaczy na tych, którzy się uczą, nie? I teraz jest kwestia, jaka jest, zaczyna się robić rozwartość między całością naszych wydatków na edukację, a tym, co państwo daje w swojej subwencji. Czy jest to kwota w jakiś sposób stała, prawie że, czy jest to coraz większa, czy jest coraz mniejsza? Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, że w poszczególnych kadencjach, przynajmniej ostatnich trzech, była sytuacja taka, że staraliśmy się w poszczególnych szkołach na tyle ocieplić je, na tyle zmienić ogrzewanie, na tyle uszczelnić okna i poprzez wymianę i przejście i dachowym i takim innym, że po prostu automatycznie każda z tych szkół, każdy z tych obiektów powinien w jakiś sposób po prostu mniejsze posiadać koszty ogólne, które wcześniej, jak się mówi, uciekały nam tam przez okna ciepło, a to tu, a to tam różnymi sposobami. Po prostu zainwestowaliśmy przykładowo dwie kadencje, bo o ostatniej kadencji nie mówię, dlatego żeśmy wtedy nic nie inwestowali. Natomiast w poprzednich kadencjach poszczególne po prostu budynki były modernizowane w formie, żeby zmniejszyć koszty. Jak to wygląda? To jest jedna sprawa. Jeszcze jedną tylko zapytam taką prostą, a później jeszcze jak pani odpowie, to się powiem. Mianowicie wyszliśmy teraz z tego hotelu na stadionie. Oddaliśmy z powrotem to Mosirowi i Mosir to wynajął, także będą kolejne pieniądze za wynajem hotelu. Czy to znowu jest ta sama kwota, która tam figurowała, coś 30 tysięcy, czy to jest w ogóle jakaś nowa kwota, jakieś nowe rozdanie, bo to było tam na 10 lat. Tam po prostu, no, nie będziemy mówić, bo tam nic się w tym budynku właściwie nie działo, tylko po prostu była taka przechowalnia ludzi, no.
Znaczy, mogę.
Ale oczywiście.
Jeżeli chodzi o subwencję, to no, w zasadzie ona nigdy nie wystarczała i ona nigdy
tak,
nie
to ja wiem.
I to myślę, że to z roku na rok ponieważ potrzeby są coraz większe, tak. Nawet potrzeby, konieczność czasem jest, żeby wydatkować więcej środków w placówkach oświatowych, bo też pewne przepisy niejako zmuszają do tego, że tak. Trzeba czy wydatkować te środki. Natomiast no, czy to wystarcza i ja myślę, że tutaj lepszym fachowcem ode mnie jest pani naczelnik, która o świecie na pewno wie więcej niż ja I myślę, że pani Iwonka tu coś, jeżeli
tak, ja świeczy, tak o tej
pani jej też chyba sens spędza do
oczywiście, świata, zresztą tutaj mamy dużo państwa radnych nauczycieli, tak, wiedzą jak to wygląda, więc wiedzą państwo, zresztą też pan dyrektor szkoły wie jak to wygląda. Jeśli chodzi o subwencje, to nie jest tak, że ta subwencja, pomimo że jest mniejsza liczba uczniów, jest z roku na rok mniejsza. Nie, ta subwencja wzrasta. Może nie są to wielkie pieniądze, ale na przykład na rok 2018 w stosunku do roku 2017 to jest około 500 000. To jest wyższa subwencja.
Mnie interesuje, jak się mówi uczeń.
No.
U naucznia szło 100 zł.
Kwotowo.
Nie. To była kwota około 5 000 zł na ucznia, ale to też nie jest tak, bo dostajemy metryczkę subwencji oświatowej i są różne wagi. Państwo też troszeczkę nas oszukuje, bo mówi, że na to daje pieniądze, na to, ale tak, mamy inną wagę na ucznia z deficytami, czyli na ucznia, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są różni uczniowie i te wagi są bardzo różne. Jedni są niedosłyszący, drudzy są niedowidzący, są dzieci z zespołem Aspergera, z autyzmem. Na te dzieci znajdziemy największa waga.
Pieniądze.
I największe pieniądze, tak. Z tym, że też zmiany ciągłe w ustawie, teraz będzie nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ale też była ustawa w ustawie o systemie oświaty, gdzie musieliśmy wyodrębniać środki na kształcenie specjalne i przeznaczać je na kształcenie tych dzieci. Ale można było to obliczyć wagami, jak na przykład waga była 9 na dziecko z Aspergerem, czyli myśmy tu liczyli jakby 9 dzieci i obciążaliśmy szkołę wszystkimi kosztami. Natomiast teraz będziemy tylko mogli przeznaczyć te środki, wszystkie wydatki szkoły żeśmy obciążali, czyli i obsługę, i media, i tak dalej. Natomiast teraz w tej nowej ustawie o finansowaniu zadań oświatowych tylko będziemy mogli przeznaczyć na kształcenie tych dzieci. I już pewne pieniądze jakby tu się rozmywają, bo uciekają nam, bo my wydamy na kształcenie, ale już na inne rzeczy nie będziemy mieli. I po prostu takie kombinowanie z budżetami oświaty powoduje, że niestety zadań nam przybywa, a ta subwencja nie jest aż na tyle wyższa, żeby pokrywała nam wszystkie wydatki. Zresztą nigdy nie pokrywała subwencja, bo przedszkola są zadaniem własnym. My tylko dostajemy dotacje na przedszkolaka, więc to jest niewielka kwota, 1300 powiedzmy złotych na rok na jednego ucznia, to nie są, na jednego przedszkolaka, więc to nie są wielkie pieniądze. Natomiast subwencja, jak robiliśmy analizy przez lata, odkąd ja byłam kierownikiem, to wystarczało nam na wynagrodzenie nauczycieli plus jeszcze częściowo nam wynagrodzenia administracji i obsługi pokrywała. Ale teraz wiecie państwo, co się dzieje z płacami. Musimy zapewnić to minimum wynagrodzenia. I nasi pracownicy obsługi nie mają takich stawek, że nie dopłacamy, bo około 23 osobom na dzień dzisiejszy dopłacamy do minimalnego wynagrodzenia, czyli do tych 2000. Od przyszłego roku jest 2100 zł. Czyli jeśli nie podniesiemy stawek zasadniczych pracownikom, chociaż trochę, to i tak będziemy musieli im dopłacać do minimalnego wynagrodzenia. I może gdyby nie te wszystkie takie inne około szkolne ustawy, może lepiej byśmy stali, ale teraz no niestety wpływ na nasz budżet ma wiele czynników. Pomimo, że tak jak pan przewodniczący powiedział, mamy niż demograficzny, liczba mieszkańców spada, spada też liczba urodzeń w czeladzi, bo na przykład w roku 2017 w stosunku do roku 2016 to był spadek około 50 dzieci, to jest bardzo dużo. 48. To jest bardzo dużo, to są dwa oddziały przedszkolne, dwa oddziały szkolne. No i wymagania teraz, jeśli chodzi o edukację państwa. Tak jak państwo wiecie, myśmy się uczyli w klasach no, z bardzo dużą ilością uczniów, no, taką normą to było 30 paru. W tej chwili dotyczy to przede wszystkim tych klas 1-3, ale też już później trudno inną liczbę utrzymać, chyba że się coś da gdzieś połączyć i to robimy, ale już jak na przykład 25 i ciągnie się to do 8 klasy, będzie się ciągnęło do 8 klasy, czy 24, bo nie wszystkie klasy pierwsze mają po 25, bo są 22-osobowe, 24-osobowe, to zależy gdzie, w jakim rejonie i jaka jest liczba uczniów. Także no niestety, ale wydatki są duże, nieporównywalna jest subwencja do wydatków, zadania są duże, natomiast no my musimy je realizować. Jeszcze teraz dodatkowo oprócz takich zadań, jeszcze zadań, które były do tej pory i ramowych planów nauczania, które bardzo solidnie spełniamy. Ja tutaj też dbam o to, żeby, może dbam o to, nauczyciele nie lubią mnie, ale różne rzeczy się robi, żeby zmniejszać koszty. Oczywiście zgodne z prawem, bo przede wszystkim dla mnie jest ważne to, żeby wszystko, co robimy, było zgodne z prawem. Ale no, staramy się zmniejszać koszty, ale zadań nam przybywa. W tej chwili do ramowych planów dochodzi nam coś takiego jak pomoc psychologiczno-pedagogiczna w części, bo to nie w całości. Bo to jest, różne podmioty muszą realizować tą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale na przykład nam coraz częściej poradnie piszą o orzeczeniach, oprócz kształcenia specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. I już te zajęcia muszą być realizowane przez specjalistów. I to są dodatkowe i one wchodzą nam w budżet. Niestety, zadań przybywa, subwencji tak niewiele, bo państwo tak próbuje pokombinować, że jak nam troszkę da więcej subwencji, to dołoży zadań i na co oczywiście nie ma pokrycia finansowego. I też robi takie manewry, że jak dało nam pieniądze na sześciolatki, subwencje na sześciolatki, to odjęło nam, obniżyły po prostu niektóre wagi, obniżyli wagi, czyli mniej pieniędzy na poszczególne dzieci szły.
No rozumiem.
No. Nie wiem, czy zrozumiane?
Nie. Doskonale pani tu wszystko wyartykułowała i jedynie co pani się tam przechwalała w tej ilości, co pani chodziła do klasy, proszę nie przechwalać, nas chodziło 42 i nikt nie narzekał. I nikt nie narzekał. 42 was było? 42 nas było, pamiętam jak dzisiaj, prawda? Mieściliśmy się, nie ma już tej szkoły, bo tam teraz jest Biedronka na Będzińskiej. Także, ale no, jakoś przeżyli.
Klasy były większe wtedy.
Teraz. Klasy były większe, ale to wystarczy ale wyburzyć jedną ścianę i nie będzie.
Ma to pan
ale
może
ja też miałam 39 w klasie.
Proszę,
ale
proszę.
Ale ja też miałam. Też chodziłam do szkoły.
Się okaże, że wszyscy panie Marianie chodzili do szkoły.
Niemożliwe. No ja myślałem tylko, że ja w ogóle chodziłem do szkoły. Znaczy, tak na marginesie, to ja nie chodziłem tam całe 7 klas, bo poszedłem z drugiej klasy. Tatuś mnie przyprowadził i przekazał panu Cieślińskiemu, który był jego nauczycielem. Ten popatrzył na mnie, duży jesteś, to pójdziesz do drugiej klasy. Nie wiem, czy miałem 1,20 m czy 1,30 m, ale no, tak stwierdzili i tak się to zaczęło. No, ale to w Szwecji był premier, co do trzeciej poszedł bezpośrednio. A kiedyś mi opowiadał ksiądz kanonik Stępień, że przyszedł do szkoły też zaraz po wojnie i powiedział ten kierownik szkoły, że do czwartej klasy od razu go zapisuje, ale jak wszedł do domu, to matka mówi, że jest po prostu osłem i natychmiast, żeby poszedł z powrotem i do pierwszej się zapisał, żeby nie robił cyrku i tak dalej, także udało mu się nic nie dostać. Zażartowaliśmy, troszeczkęśmy pożartowali, mamy do tego prawo. Proszę Państwa, co odnośnie tego hotelu?
Jeżeli chodzi o hotel Mosiru, nic mi nie wiadomo, Panie Przewodniczący, żeby on był komuś wynajęty tak od razu. No myśmy z nim, w nim spędzili rok.
Ja wiem.
Także on na pewno, przynajmniej z naszej takiej obserwacji, nie nadaje się do tego, żeby od razu komuś wynajęty.
No rozumiem.
Wymaga pewnych remontów, wiadomo.
No oczywiście. No.
Głównie ta realizacja, która tam jest, no nie była wymieniana.
No ja rozumiem. Dobrze, no i zobaczymy.
A też tam zaczynało, już myśmy mówili, że o dobrze, że już się wyprowadzamy, bo już zacieki na dachach, już kapało na korytarzach, także.
No zobaczymy dalej.
Ale jeżeli by były jakieś, to na pewno są to dochody, które wpływają do naszego budżetu.
Wiem, także dlatego się pytam, bo mówię, opuścili, urząd opuścił i pytam się, co dalej.
Osis ma zaplanowane dochody, tutaj sprawdzam, ale no nie ma szczegółowego znajmu. Ale na pewno hotel jeszcze.
Ja na poprzedniej komisji, o ile pamiętam, mówiłem o tym, taki wstawiałem wniosek, tylko nie wiem, czy na tej drugiej komisji odnośnie, że mamy elektrownię, że mamy galerię, że mamy muzeum. Mówiłem o tym, o wprowadzeniu tak zwanych klas artystycznych. To, co jest w innych miastach, to znaczy tam klasy malarstwa, sztuki i tak dalej, i tak dalej. To coś, kiedyś to była jedna szkoła średnia, która była w Chorzowie. Jej dyrektorem tam był Andrzej Herman, który tutaj mieszkał, że był jego budynek na wysokości schodów wejścia do urzędu. No i a później się okazuje, że takie same szkoły są w Katowicach, w Dąbrowie. Jeszcze gdzieś. Ponieważ my mamy określone warunki ku temu, dlatego zapytałem i stawiałem, znaczy, żeby się do tego ustosunkować. Na chwilę obecną można powiedzieć, że na razie nikt tego tematu jeszcze nie podjął, ale osobiście chciałbym, żebyście Państwo spróbowali podjąć ten temat. Dlatego, że powiem szczerze, że my jako mieszkańcy tego miasta na przestrzeni historii mieliśmy więcej artystów niż nam się w ogóle wydaje. Znaczy jak się popatrzy na takie sprawy książkowe, to mieliśmy więcej artystów niż nam się wydaje, a w chwili obecnej nam rosną dwoje chłopców, którzy zaczynają się przebijać przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Także to nie są już żarty, bo to naprawdę nie są już żarty. Dzisiaj o 18:00 w elektrowni jest wystawa ich, i na którą serdecznie zapraszam. Oni wygrali ostatnio konkursy w Holandii. Ich prace zostały zauważone w Stanach Zjednoczonych. Zaczynają się pokazywać kolekcjonerzy dzieł. No a poza tym, to tak jak powiedziałem, to nie tylko pani Maria Nogajowa, którą kiedyś w pierwszej kadencji z kolegą Bliźnickim zakupiliśmy tutaj do urzędu. Ja też sobie kupiłem parę prywatnie, zresztą dałem do urzędu, żeby zostały skopiowane te wszystkie rzeczy, ale na przykład przecież reprezentant Polski w biegu przez Płotki, Czelacki wychowanek Włodzimierz Puzio, późniejszy trener Meksyku, gdzie jego wychowankowie w Meksyku otwierali olimpiadę, też był malarzem. Sam został później w Warszawie. Wszystko to tak jakby przepadło. Tu była jego wystawa malarstwa w naszej bibliotece tam, dawno, dawno temu. Byli i inni po prostu, którzy też o te różne malarstwa się no, zetknęli i wyszli na ten. Był Schiller kiedyś przecież, który malował, który skończył też jedną z akademii sztuk pięknych. No, Włodek później dojeżdżając do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych przed wojną, to malował w tramwaju, przestrzelać benzyn do Sosnowca i później do Katowic, także te wszystkie panny, które siedziały i jeździły sobie tam do Sosnowca, do szkoły, do gimnazjum, to nie tam zawsze malował w tramwaju. Także to nie jest to, że nie było nikogo tutaj, bo tak powiedziałem, jesteśmy miastem o wielkich tradycjach i nie, tak jak mieliśmy wielkich sportowców w Czeladzi, tak samo mieliśmy wielkich artystów i chciałbym, żeby to się dalej wszystko rozwijało. To tak na marginesie. Ja rzuciłem taki projekt, bo proszę Państwa, odnośnie takiej sali ćwiczeń dla ludzi zmniejszonej sprawności i wydolności, dlatego że my tak co roku wydajemy sobie tu pół miliona, tam pół miliona. Ja nie mówię, że nie celowo, bo to byłoby z mojej strony nieelegancko, ale przejeżdża na przykład koło przedszkola na Piaskach, to tam, co jest wysoko, blisko Kościoła. Tam jest cały ten nazwijmy plac dla dzieci, jest w tych różnych urządzeniach takich sportowych. Kwestionować nie można, bo to byłby absurd z mojej strony. Ale popatrzcie na nasze warunki klimatyczne. Październik już zaczyna być zimno i nic się nie zrobi. O listopadzie nie wspomnę. Teraz po dwóch tygodniach mamy tam kawałek słoneczka. Może do niedzieli z nim dotrwamy i zaczyna się zima. I tak będzie do kwietnia. Czyli pół roku zima, pół roku lato. Ja zwróciłem uwagę i to mówiłem tak na podstawie OBI i innych miejscowości, że jest sala, że są urządzenia i to jest rzecz, ja nie wiem, czy to nie mniej kosztuje taka, nazwijmy taka pół siłownia, taka pół rehabilitacyjna, niż cały taki jeden wystrój takiego przedszkola czy jakiejś szkoły i tak dalej. I wtedy, jeżeli jest to pod przykryciem, to jest 12 miesięcy w roku, czyli dwa razy dłużej. Wtedy sobie ludzie mogą przyjść i rano, i w południe, po południu, i wieczorem. Jest tylko kwestia samego nadzoru. Mówiłem o tym, żeby to wprowadzić do MOSiR-u. Pani burmistrz Beata Zawiła mówi, że to musi być. Ja nie mówię, że musi być. To poszukają innego miejsca, państwo zastanowią się, żeby... Pytam, czy w ogóle został temat, nazwijmy, jakby uchwycony, czy nie widzicie państwo na razie, bo my mówimy o budżecie. Jeżeli jest budżet, no to na taką rzecz to po prostu trzeba wydać te 100 tysięcy, żeby w ogóle to mogło funkcjonować. No, wtedy by mogło przyjść te 20 ludzi tam raz na godzinę, czy raz na półtorej godziny i w sumie może przyjść ponad 100 osób, czy więcej, jak sami widzieliście, bo przecież jeździcie państwo po świecie i obserwujecie to. Dobrze. Czyli na razie ten temat jest nie. Proszę Państwa, ja na ostatniej sesji mówiłem odnośnie tych poręczy do piwnic. Burmistrz mówił z panią wiceburmistrz Mitruk, że może to w formie apelu do poszczególnych tych spółdzielni, ażeby bo ja dzwoniłem do spółdzielni również i oni mi mówią, że jeżeli będzie taka forma pisemna, to oni wtedy się tym zajmą, zrobią po prostu przetarg i wtedy w sensie całościowym miasta, taka spółdzielnia jedna, druga czy trzecia może to zainstalować, a to dla mnie są rzeczy bardzo pilne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo głosów w tej sprawie otrzymuję od ludzi, którzy są coraz starsi. Dzisiaj pani tu, która jest z nami, reprezentująca tą Radę Seniorów, mówi mi, że po prostu na osiedlu Ogrodowa poznikały ławki na terenie osiedla wewnątrz i spółdzielnia się tłumaczy, że ławkami zawiadawiali chuliganie i trzeba było je zlikwidować. No to jeżeli chuliganie zawładną nam ulicami, chodnikami czy czymś, no to może przestaniemy wychodzić z domu, bo mamy takich jakichś tam chuliganów, którzy nas tu chcą w jakiś sposób szantażować, a my nie tędy droga. I dlatego chciałem pani naczelnik zapytać, czy państwo jako urząd w stosunku do tego, co mówił burmistrz na ostatniej sesji, czy będziecie chcieli złożyć w formie apelu do spółdzielni mieszkaniowej odnośnie tych poręczy do piwnic, dołożylibyśmy te ławki, które tam są znikające, czy chcecie innej jakiejś formy? Jeszcze będziemy się przed tym widzieli na następnej komisji.
Tylko, że myślę, że tutaj w konsultacji z panią naczelnik z Wydziału Rozwoju Miasta, tam jest trudno.
No to się pokoju, znaczy mnie jest trudniej, bo tu nie chodzi pięciu naczelników, tylko przychodzi państwo. No państwo, bo nas lubicie i to od lat nas lubicie, bo zawsze od lat tu przychodzicie. Także chciałbym, żebyśmy spróbowali ten temat zamknąć. Jeżeli się nie uda urzędowi, to my jako komisja wystąpimy do poszczególnych tych. W sprawie zarówno tych poręczy, jak i ławek, bo jeżeli suweren, który nas wybierał, to prosi, wnioskuje i coraz częściej, coraz głębiej, coraz większej ilości, w związku z tym nie możemy pozostać na to obojętni. No, na temat innych spraw to tutaj nie będziemy mówili, bo to teraz wystarczy. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę, bo pani była łaskawa powiedzieć, że przyjdzie troszkę później.
Dostaliśmy materiały na poprzednią sesję i tam pan kolega Straży Miejskiej dał taki wykaz i sprawozdanie z różnych rzeczy potrzebnych, między innymi napisał o agregatorach do uzdatnienia wody pitnej w związku z tą aferą w Pasie Kościoła, z kolą, hotelu, zatruciem. Wymieni tam różne agregatory różnej mocy. Czy one zostały w ogóle ujęte w jakiś sposób w naszym budżecie, w terminarzu, czy będą takie zakupy robione, czy w ogóle to już upadło i nic się nie zajmie między uzdatnieniem wody?
Jeżeli chodzi o zapisy w budżecie, w tym programu Agenda, to jeżeli chodzi o to, nie mamy takich zapisów, tam jest rzeczy. Tylko około 90 tysięcy na zakup samochodu. No, z tym, że my musimy najpierw zobaczyć, bo nie wiem, czy jakie te agregatory, czy to było już, czy
ja mam
analizowane, czy bo
wszystko materiały na poprzedniej sesji.
To odpowiadam, że póki co na razie w budżecie nie ma agregatorów, a wiadomo, że my budżet musimy rozliczyć ten jeszcze obecny i jeżeli się jakieś środki pojawią, no bo to jest propozycja do aktualnych w tej chwili możliwości, a jeżeli się jakieś pojawią, no to będziemy rozpatrywać.
Dobrze, to proszę mieć na uwadze. Miejmy nadzieję, że nic się nigdy nie wydarzy.
No miejmy nadzieję, że... Bo też nie wiem, czy to jakie, czy jeden, czy są jakieś inne jeszcze działania w tym temacie, bo ciężko kupić agregator jakiś, żeby on później stał gdzieś.
Do różnej mocy, do różnych ujęć wody, tam by były podane te namiary.
Z tym, że ja myślę, że no to nie wiem też, czy było jakieś spotkanie z ZIK-iem, czy coś, no bo czy to jest nasze ujęcie, czy to jest ZIK-u, czy to jest zadanie, no też nie orientuję się na tyle, żeby żeby odpowiadać, czy to jest zadanie po prostu, że ZIK powinien to ze środków swoich kupić, czy no... No ciężko mi odpowiedzieć, bo nie jest na tyle. Rozważamy później, robiąc budżet, no musieliśmy, bo tak jak powiedziałam na wstępie, złożonych propozycji po propozycji, no ja to nazywam potrzeby, bo to nie są też propozycje jakieś wygórowane, było bardzo dużo, no my musimy się obracać w tym, co mamy, no niestety pewne rzeczy trzeba było albo na czas późniejszy odłożyć, no albo nawet, tak jakby nie lubię bardzo słowa skreślić, czy ona obciąć, tak jak co niektórzy mówią, no myśmy to co zawsze dostosowaliśmy budżet do tego co mamy. A jeżeli jest jakaś potrzeba czy coś pilna, to zawsze można czy zamienić, bo coś później czy w przetargach wyjdzie, że jakieś środki zostaną i jeżeli jest to złożone jako potrzeba, to być może, bo nie pamiętam w tej chwili, być może, że i komendant składał też takie zapotrzebowanie, no bo zazwyczaj jednostki składają nam bardzo duże zapotrzebowanie, no ale to po pierwsze projekt budżetu, który był zrobiony z tego, tak jak co niektórzy mówią, koncertu życzeń, no to same zadania inwestycyjne to tam były na 60 milionów bez dotacji unijnych. No my mamy w tej chwili 40, z tym, że 20 w tym to i są dotacje unijne. No. My musimy też na te potrzeby założyć jakieś dochody, też majątkowe, dochody ze sprzedaży. Więc, a sprzedaż no też nie jest, część też jest ograniczona i no... Także, ale bardzo proszę przynieść to...
Dobrze, super, dziękuję. Tu mam jeszcze jedno pytanie odnośnie koncertu życzeń. Nauczyciele wychowawcy pytają, czy jest szansa na podniesienie dodatku wychowawcy, który w tej chwili jest w kwocie 100 zł i ta kwota obowiązuje od 93 roku podobno, gdy to pan Wojtek Miciarz zaproponował taką stawkę, więc to już jest lat kilkanaście. Czy jest szansa na to, żeby była inna kwota, to znaczy, że pracy przybyło dla wychowawców?
Ale to ja powiem, że to nie jest koncert życzeń. To co? Myślę, że tu pani naczelnik też odpowie.
To ja już mówiłam.
Obiecałam, że zapytam.
No, co ja mogę powiedzieć? Wiecie państwo, jakie są wydatki, jakie są zadania, które musimy realizować. Teraz będzie zaplanowana jest w 2018 roku spora podwyżka dla nauczycieli, bo przez 3 lata po 5%, czyli teraz 5%, to jest średnio na nauczyciela dyplomowane około 160 zł, gdzie nie mamy zapewnienia subwencji oświatowej, a budżet nie jest wyższy niż budżet, dużo wyższy niż budżet wychowawczy. Co ja mogę powiedzieć? Możemy zmienić regulamin organizacyjny, jak będą pieniądze, to damy, ale na ten moment to żeśmy przesuwali środki, żeby wytrwać do końca tego roku. Także dziękuję. Bardzo chętnie byśmy zajęli.
O, jaka głowa by była spokojna, chyba było wszystko dać tym, co... Ja przy budżecie to jestem skłócona ze wszystkimi, no nikt nas nie lubi, bo...
To znaczy, jeżeli mogę jeszcze w tej kwestii, to jest tak, że ponieważ nauczyciele tak często obracają w tym środowisku, to znaczy różnica jest między gminami na przykład. I w zależności od zasobów tej gminy, czyli dodatek tym za wychowawstwo jest na przykład o 150 zł, czy 120, czy w niektórych jak nie ma środków jest 80 zł. No i tak to na takiej zasadzie uznali nowości, tak jak jest ileś tam lat. To co było. No i tak to się dzieje, no. Bo do tego mówię, trzeba przeliczyć jeszcze jedną rzecz. Fakt, że ta podwyżka powinna być, bo teraz jakbyśmy przeliczyli od kwoty z 5 gałęzi przemysłu, która kwota mniej mi, no pani będzie wiedziała chyba w granicach 4300 jest brutto, a nauczyciel ma w sumie 3600, czyli on de facto traci 700 zł co miesiąc, a podwyżka ostatnio była przecież waloryzacja w 2012.
Teraz była waloryzacja
40 zł brutto. Sorry, jeżeli tracę... Więc sorry, jeżeli ja tracę co miesiąc kwotę w granicach 600 zł, mówię o nauczycielu dyplomowanym, przez okres 5 lat, w stosunku do tej średniej krajowej, no więc to jest około 7 tysięcy czy 8 rocznie. No tak to jest, no niestety, ale to nie do Państwa pytań. W każdym razie na to się składa też między innymi, bo to trzeba wziąć też pod uwagę. To jak Pani Naczelnik powiedziała, jeżeli Pani ma, jak mamy przykładowo w dwóch klasach 40 dzieci, no więc nie możemy zrobić jednego oddziału, bo przepisy mówią do 25. I teraz może się pokazać w drugiej szkole, że mamy po 20 dzieci, 20 dzieci tworzymy oddział. Czyli my bezpośrednio, czy to Rada właściwie i Pan Burmistrz, później daje tym gestem do 5 dzieci dodatkowo do tej klasy, co powinno się uczyć, a ich nie ma. No więc tu się dopłaca za ten komfort. No i tak jest. No. Ja mam tak jeszcze jedno pytanie, skoro już jestem przy głosie. Panie Skarbnik, nie będzie to kłopotliwe pytanie z cyframi.
No proszę, nie, tego. Jak wiem, to coś.
Nie, nie. Chodzi o to, proszę mi wytłumaczyć, bo tak. Zwykły mieszkaniec przychodzi do mnie i mówi tak, że proszę, bo ma, może zrobić listę 30 podpisów. Chodzi o konkretnie o trzeci szyb tam drogę. Do utwardzenia. Ja mówię, to proszę napisać na do wydziału, na komisję, czy mnie jako radnego, czy na tego. Oni mówią, no tak, ale gdzie nie pójdą do ZIK-u, w wieloletnim planie nie ma tego zadania jako ujętego. Skoro Pan się zwróci do komisji, okaże się, że w budżecie zatwierdziliście budżet na dany rok, też tego nie będzie, no bo to co ZIK za tego. Mówi, a co się stanie z zadaniem, które jest, Panie Marianie, faktycznie do realizacji, że to jest niezbędne. Utwardzić drogę, przykładowo nie robić asfaltu, tylko utwardzić drogę wokół budynku. I mówię, przecież na to potrzebujecie nie 2000 zł, tylko przykładowo 15 czy 20 tysięcy. I my tych pieniędzy, mówi, ponieważ nie ma budżecie, to nam nigdy tego nie zrobią. I tu jest problem, bo nie wiem, co mieszkańcowi takiego mam odpowiedzieć.
Proszę, osobiście mój punkt widzenia jest inny. Po pierwsze, to przez cały rok są pewne zmiany i Rada uchwala, przychyla się bądź nie przychyla się do tych wniosków, które wynikają z pracy burmistrza, zastępców, skarbnika i tak dalej. To jest pierwsze. Po drugie, Rada wszystko może, żeby to było jasne, bo to Rada uchwala wszystko, co się dzieje w tym mieście na cały rok. Rada może zmienić, bo mogą się zmienić priorytety. To nie jest wcale prawda, co Pan tutaj Panu opowiadają, że się nie da czegoś tam na trzecim szybie. Wszystko się da, tylko, że po pierwsze trzeba postawić wniosek, trzeba ten wniosek przegłosować. Z tym wnioskiem ten wniosek przejdzie do wiceburmistrza Pani Dmitruk. I to nie jest powiedziane, że już dzisiaj, że już wczoraj ta droga będzie zrobiona. Ona po prostu zostanie wprowadzona na ścieżkę do pracy. Nie od razu, może to być za pół roku, za rok czy półtora roku, ale jeżeli już zaczną robić, to zrobią to porządnie. Natomiast nie można mówić, że przez 10-20 lat, a chcieliśmy, a mówiliśmy, a nic nie zrobione i tak dalej, bo to najłatwiej jest po prostu tak mówić, właściwie to dla mnie bez sensu. Po prostu trzeba wprowadzić daną drogę na określoną ścieżkę docelową, gdzie ta droga będzie zrobiona. I
a poza tym trzeba policzyć, ile to będzie wyobrażać.
Ile to będzie kosztować, to obliczyć. Ale oczywiście.
No są nieraz przetargi, są i burmistrz tak stosuje, że jak ma zapisane, bo my mamy tu remonty i budowa dróg zapisane jakąś kwotę i są przetargi. I wiem, że jeżeli jest możliwość jeszcze zrobienia jakiegoś dodatkowo, to Państwo znają burmistrza, że on nie jest taki, że nie zrobi, wręcz odwrotnie. On chce jak najwięcej. No. Ale no, czy ta, bo ja akurat się nie orientuję, czy ta droga jest, czy tam trzeba asfalt, czy tam
nie,
trzeba...
Tam jest tylko obsypanie tego, bo tam nikt, ja tam byłem, tam asfalt nikt nie zrobił przy tym trzecim szybie, bo tam akurat całe to obejście, bo to tak jest w zarządzie tej spółki, tam w sumie tej restrukturyzacji chyba podejrzewam kopa.
No, właśnie następna sprawa, czyje to jest, czy można, czy nie można, no bo to jest następny problem znowu.
Się okaże, że tak, po prostu że też kogoś jeszcze z widłami przyjdzie, jeszcze przegoni tych, co będą tam chcieli.
Albo prywatne, nie daj Boże, no. Jeszcze, bo w tym czas to jeszcze zagradzają.
Jeszcze odszkodowania żądał, że pan przyjechał, nie wiadomo z czym. No. Żartuj. Proszę Państwa, wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych komisjach. Bardzo mi było miło.
Dwie minuty po czasie. Tylko to.